In 1997, Brother Lee held a special conference.
W 1997 roku brat Lee przeprowadził szczególną konferencję w Taipei. Wielu z nas ze Stanów Zjednoczonych była tam wtedy. Podczas tej konferencji nasz brat uwolnił wspaniałe, głębokie poselstwa o Kościele jako jednym nowym człowieku. Nigdy wcześniej czy później nie słyszałem tak zniosłego, namaszczonego przemawiania odnośnie pragnienia Bożego serca, by wypełnić swój odwieczny zamysł, żeby posiadać na ziemi w tym wieku Kościół, nie tylko jako ciało Chrystusa, ale jednocześnie jako jeden nowy człowiek. Zbiorowy Bóg człowiek, składający się z ogromnej ilości wierzących z każdego miejsca na ziemi. W tej zbiorowej osobie Chrystus i tylko Chrystus jest życiem, budulcem i wszystkim. Zwrócił uwagę na to, że w jednym nowym człowieku Chrystus jest osobą. Wszyscy musimy pozwolić Mu, by stał się naszą osobą, która żyje i wyraża się przez nas. Ponieważ w tym zbiorowym nowym człowieku jest tylko jedna osoba, powinny istnieć tylko jedne usta, co oznacza, że na całej ziemi powinno być jedno przemawianie. Może istnieć wiele naczyń, jednak jedno przemawianie. Przemawianie Chrystusa jako osoby jednego nowego człowieka. Krótko po naszym powrocie do Stanów Zjednoczonych, brat Lee przeprowadził szczególną konferencję w Anaheim. Poselstwa tej konferencji również były o jednym nowym człowieku i zostały wydane w książce zatytułowanej Jeden nowy człowiek. Ponownie oświecające, inspirujące, niesamowite objawienia od Boga. Następnie nastąpił bezpośredni, bezwzględny, okrutny atak od wroga przy użyciu ludzkiej istoty. Jeden z braci pośród nas otwarcie uznał siebie za powszechnego koordynatora jednego nowego człowieka. I udając, że trzyma w dłoni telefon, taki jakie używało się 40 lat temu, powiedział, że jego zamiarem jest to, by kierować sytuacją, wykonując kilka telefonów, przenosząc braci tutaj, przenosząc braci tam, zwalniając braci tutaj, ustanawiając braci tam. Cóż za nikczemna zniewaga dla głowy, dla wyjątkowej osoby Chrystusa, ciała Chrystusa, kościołów, Pańskiego odzyskiwania. Wynikiem tego był poważny zamęt, a właściwie bunt. Od tego czasu kwestia jednego nowego człowieka przez większość czasu pozostawała w uśpieniu. Utraciliśmy 40 lat. Jak wiemy, Pan wspaniale poszedł do przodu w innych kwestiach. Otworzył rosyjskojęzyczny świat, by uwolnić tam Ewangelię Królestwa. przedstawił nam biblijny sposób spotykania się i służby, które uaktywniają organiczną funkcję wszystkich członków ciała Chrystusa, tym samym realizując Bożą ekonomię. Samemu ukończył życie studium Biblii w wieku 90 lat. A następnie zajął się studium krystalizującym, by uwolnić najwyższy szczyt boskiego objawienia. Jednak utraciliśmy 40 lat. Ujrzymy punkt w planie, który mówi, że celem pańskiego odzyskiwania jest doprowadzenie do pojawienia się jednego nowego człowieka. Brat Lee przedstawił więc cel. Wróg zaś zaatakował ten cel, ponieważ jest on przerażony faktem, jak zresztą ujrzymy, że na krzyżu Chrystus sobie samym stworzył z Żydów i pogan jednego nowego człowieka. Wróg więc walczy, by zaślepić myśli wierzących, zasłonić, zaciemnić ich, by udzielić im naturalnego zrozumienia, że jeden nowy człowiek jest tylko zgromadzeniem różnego rodzaju ludzi. Jeśli tak by było, to Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jednym nowym człowiekiem. W tej części poselstwa dokonamy dwóch ważnych przejść do głównego brzemienia. Moje serce płonie, abyśmy się obudzili, byśmy zostali oświeceni, byli zdeterminowani przed Panem, żebyśmy nie utracili kolejnych 40 lat. A raczej żądali wypełnienia obietnicy z Księgi Joela. Przywrócę lata, które zjadła szarańcza. Osobiście wierzę i spoglądam ku Panu, jako jeden z braci, który wam usługuje, mając nadzieję, że na początku przyszłego roku moglibyśmy mieć międzynarodową konferencję, by na nowo przedstawić tę wizję, doświadczenie, wypracowanie tego nowego człowieka i rozgłosić tę wieść po całej ziemi, budząc wewnętrznie całe odzyskiwanie. To słowo obudzić się nie jest nieznane w Słowie. W pierwszym liście do Koryntian 15 Paweł przynagla Koryntian: obudźcie się sprawiedliwie z pijackiego zamroczenia. W piątym rozdziale listu do Efezjan powiedział: obudź się, która śpisz, i powstań z martwych, a zaświeci na ciebie Chrystus.
Now this message on practicing the church life.
Poselstwo to odnośnie praktykowania życia Kościoła świadomości jednego nowego człowieka zawiera szczególne brzemię, które jest wyrażone w drugiej i trzeciej jego części. Gdy więc spoglądam do planu, przechodząc przez pierwszą część, nie mogę tutaj pozostać zbyt długo. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu ta prawda nie jest znana. Możecie o niej słyszeć po raz pierwszy. Jednak jeśli pozostanę tutaj zbyt długo, zakłócę równowagę tego poselstwa i nie będę wierny w uwolnieniu brzemienia. Będziecie jednak mieli do dyspozycji plan, święte słowo na poranne ożywienie, tak byście mogli pójść naprzód. Punkt pierwszy. Kościół, ciało Chrystusa, jest jednym nowym człowiekiem, który wypełni Boży odwieczny zamysł, jakim jest powszechny, zbiorowy Bóg-człowiek. Musimy zdać sobie sprawę z zasady, jaką brat Lee w 1994 roku ustanowił w poselstwach zawartych w książce Praktyczne punkty dotyczące scalania. Powiedział, że Kościół nie jest celem. Kościoły miejscowe są Bożym sposobem na osiągnięcie celu. W poselstwie tym brat Lee podkreślał, że celem jest rzeczywistość ciała Chrystusa. Praktykujemy więc życie Kościoła całą naszą istotą. Popełniamy jednak poważny błąd, myśląc, że miejscowy Kościół jest końcem samym w sobie. Życie Kościoła jest tak bardzo cenne, jednak jest sposobem wyznaczonym przez Boga, by uzdolnić go do osiągnięcia celu. To, o co teraz Pan się modli i za czym tęskni, jest to, by mógł ujrzeć na całej ziemi setki i tysiące miejscowych kościołów, wszystkie dążące do tego samego celu. Wszyscy współpracownicy, gdziekolwiek się znajdują, jakikolwiek jest ich dział, są ze sobą scaleni i wykonują jedno dzieło zmierzające do jednego celu. Jednak w odniesieniu do tego poselstwa idziemy krok naprzód. Od ciała do jednego nowego człowieka, powszechnego, zbiorowego Boga człowieka. Bóg stworzył człowieka z zamiarem uzyskania zbiorowego człowieka, który będzie go wyrażał i reprezentował. Bożym odwiecznym zamysłem jest posiadanie Kościoła, który jest zbiorowym wyrazem Chrystusa, który sam jest ucieleśnieniem i wyrazem trójjedynego Boga. Na podstawie listu do Kolosan 1:15 oraz drugiego listu do Koryntian 4:4 wiemy, że Chrystus jest obrazem Boga. Gdy w Księdze Rodzaju 1:26 Bóg nas stworzył, stworzył On człowieka na swój obraz. Oznacza to, że zostaliśmy stworzeni na obraz Chrystusa, by stać się Jego zbiorowym wyrazem na ziemi. Dano nam być Bożymi przedstawicielami, sprawującymi Jego władzę, sprawiając, że wróg ponosi stratę na ziemi oraz by torować drogę dla nadejścia Bożego Królestwa. Z tego powodu wszyscy istniejemy. To dlatego zostaliśmy stworzeni. Taki jest Boży zamiar. Ostatecznie Kościół jako jeden nowy człowiek jest zbiorowym człowiekiem w Bożym zamiarze. I ten nowy człowiek wypełni dwojaki cel polegający na wyrażaniu Boga i rozprawianiu się z Bożym wrogiem. Wierzę, że stopniowo wchodzimy w drugi list do Koryntian 3:18, zostając przeobrażeni w ten sam obraz. Jednak powiedzcie mi szczerze, jak biegli jesteśmy, jak biegli wy jesteście w rozprawianiu się z wrogiem poprzez toczenie wojny w modlitwie w duchu ciała, by sprowadzić na ziemię wszelkie decyzje podjęte na tronie odnośnie bieżącej sytuacji. Dokonuje tego jeden nowy człowiek. Punkt B. Jeden nowy człowiek jest tożsamy z ciałem Chrystusa. Chrystus i my wspólnie tworzymy powszechnego człowieka. Posiadacie ciało, jesteście ciałem. Jesteście jednak ludzką istotą w ciele i wraz z ciałem. Jest czymś normalnym, że osoba i ciało są jedno. Tak więc tych dwoje, ciało i nowy człowiek, są jedno. Punkt C. Jeden nowy człowiek został stworzony przez Chrystusa na krzyżu z dwóch rodzajów materiałów: odkupionego, stworzonego człowieka i boskiego pierwiastka. Chrystus umieścił te materiały na krzyżu, aby stworzyć nowego człowieka. Mamy tutaj pewną kolejność. W stworzeniu Bóg stworzył zbiorowego człowieka. W Księdze Rodzaju 5:1 nazwał ich imieniem Adam. Człowiek, zbiorowy człowiek stworzony przez Boga z powodu wstrzyknięcia przez szatana buntowniczej, grzesznej natury w człowieczeństwo, stał się starym człowiekiem. Tak więc ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi jest różnorodnym wystawieniem tego starego człowieka. Zgodnie z pierwszym listem do Koryntian 15, Syn Boży przyszedł poprzez wcielenie i w tym rozdziale widzimy, że został ustanowiony drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek osobiście, jak zostało ukazane w Ewangelii Łukasza, zupełnie i całkowicie wypełnił Księgę Rodzaju 1:26. Był to jednak tylko początek, jeden Bóg-człowiek. Ten drogi Bóg-człowiek, jako baranek Boży, umarł na krzyżu dla naszego odkupienia. Czyniąc to, położył kres staremu człowiekowi. I w sobie samym, gdy był na krzyżu i gdy wróg krążył wokół niego, by powstrzymać Boże dzieło, wiemy z drugiego rozdziału listu do Efezjan, że w sobie samym stworzył jednego nowego człowieka. Ogłaszamy całemu wszechświatu, wszystkim świętym aniołom, wrogowi, demonom, niegodziwym duchom, że jest w tym wszechświecie jeden nowy człowiek, który wypełni Boży odwieczny zamysł. Następnie został zrodzony jeden nowy człowiek w Pańskim zmartwychwstaniu na krzyżu. W zmartwychwstaniu sam Syn stał się pierworodnym Synem Bożym w swoim człowieczeństwie. Wszyscy zostaliśmy odrodzeni, by stać się Jego wieloma braćmi. W zmartwychwstaniu tym powiększył świątynię, mieszkanie Boga. Tak więc w Bożych oczach istnieje ten zbiorowy, powszechny Bóg-człowiek. Teraz jest czas, właściwie nawet w tej części poselstwa, nadeszła chwila, by walczyć o to, by ta wizja przeniknęła umysły i serca, dosięgając ducha dziesiątek tysięcy świętych.
I'd like to be able to converse with Brother Lee.
Chciałbym mieć możliwość porozmawiania z bratem Lee. Miejmy nadzieję, że w Królestwie i powiedzieć: bracie Lee, wiemy, co uczynił wróg w 1977 i 1978 roku. Jednak chcemy się z Tobą również podzielić tym, czego Pan dokonał, rozpoczynając od 2017
roku.
Oczywiście nie mam pojęcia, czy dojdzie do tej rozmowy i co by na to powiedział brat Lee. Jednak nie zdziwiłbym się, gdyby odpowiedział: wiem, modliłem się o to przez długi czas. Punkt pierwszy. Podczas tworzenia nowego człowieka, najpierw nasz naturalny człowiek został ukrzyżowany przez Chrystusa, a następnie przez ukrzyżowanie starego człowieka Chrystus wszczepił nam boski pierwiastek, sprawiając, że staliśmy się nową istotą. Punkt drugi. Sformułowanie w sobie samym w liście do Efezjan 2:15 wskazuje, że Chrystus był nie tylko stwórcą jednego nowego człowieka, lecz także sferą, w której ten jeden nowy człowiek został stworzony, jak również esencją, z której powstał. Punkt D. Celem Pańskiego odzyskiwania jest doprowadzenie do pojawienia się jednego nowego człowieka. Jeden nowy człowiek istnieje jako rzeczywistość w duchowej sferze. Celem jest doprowadzenie do pojawienia się nowego człowieka w jego przejawie, funkcji, wyrazie, wraz z władzą, prowadząc wojnę. Pojawi się i wciąż się modlę z nadzieją, by za życia ujrzeć z wami wszystkimi obraz Chrystusa wyrażony po całej ziemi, a Pańskie rządy we właściwy sposób reprezentowane wyłącznie poprzez tego nowego człowieka. A na spotkaniach modlitewnych będziemy modlić się modlitwami wykraczającymi ponad to, o czym kiedykolwiek śniliśmy. Cokolwiek zostanie zarządzone z tronu, zostanie przeprowadzone przez nowego człowieka na ziemi. Punkt pierwszy. To, co Pan czynił i co czyni obecnie w swoim odzyskiwaniu, to doprowadzał i doprowadza do pojawienia się jednego nowego człowieka z nim samym jako życiem i osobą, aby Bóg mógł się wyrazić. Dwa. Jeden nowy człowiek wprowadzi Królestwo Boże i sprowadzi Chrystusa, Króla, z powrotem na ziemię. Dokona tego jeden nowy człowiek. Tak jak i wam, podoba mi się bardzo pieśń z najważniejszych stwierdzeń napisana na to szkolenie, gdy krystalizowaliśmy 7 i 8 rozdział Pieśni nad pieśniami. Uwielbiamy śpiewać. Wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, o Panie, przyjdź. Śpiewamy o tym w miłości i szczerości. Zastanawiam się jednak, o czym myśli Pan, gdy tego słucha. Powiedziałby: po co przyjść? Gdzie jest moja oblubienica? Bez zbudowanego ciała nie nastąpi ujawnienie się nowego człowieka. Bez w pełni dojrzałego człowieka, wyrażonego w kościołach, oblubienica nie będzie gotowa, nie będzie wojownika oblubienicy. Proszę, nie zrozumcie mnie źle. Nie umniejszam wyrażenia przyjdź, Panie Jezu. Biblia kończy się nim. Jednak On czeka, byśmy powiedzieli przyjdź, ponieważ z naszej strony dajemy z siebie wszystko ze względu na cel Twojego odzyskiwania, doprowadzenia do pojawienia się jednego nowego człowieka, ponieważ ten jeden nowy człowiek jest wojownikiem, oblubienicą, po którą przychodzi nasz drogi Pan. Następnie przechodzimy do punktu E, który podsumuje tą część. Pomoże nam również w uzyskaniu wewnętrznego spojrzenia na to, czym jest ten nowy człowiek. Rozpocznę od skorygowania błędnej koncepcji.
Next week, the whole body should stand with this event in Houston next week.
W kolejnym tygodniu całe ciało powinno wspierać wydarzenie w Houston. Będzie miała miejsce konferencja dla wszystkich narodowości. Nasze serca są poszerzone, szczególnie dla tych, którzy wycierpieli zbyt wiele niedostatku i odizolowania. Pragniemy, by to słowo dotarło do wszelkiego rodzaju osób. Zgromadzenie to, zupełnie jak to teraz, będzie wielorasowe, wielokulturowe. Zgromadzenie takie samo w sobie nie jest jednym nowym człowiekiem. Podczas jednej z moich cotygodniowych sesji z bratem Lee, gdy czytałem mu życiostudium dla ich zatwierdzenia, przeczytał mi pewien list, który otrzymał. Brat, który napisał ten list, był bratem, który przewodził, tak bardzo się cieszył ze spotkań, które mieli w swojej miejscowości z tak wieloma różnymi osobami. Powiedzieli oni, że to prawdziwe spotkanie jednego nowego człowieka. Bradley się uśmiechnął i w czystym tego słowa znaczeniu zaśmiał się. To nie jest jeden nowy człowiek. Jeden nowy człowiek, jak ujrzymy, jest wtedy, gdy wszelkiego rodzaju osoby pozwalają Chrystusowi przesycić całą ich istotę i pochłonąć wszystko to, czym są w swej naturze. To wtedy, gdy mamy te wszystkie drogie ludzkie istoty z każdej rasy, klasy społecznej, poziomu finansowego, z każdego narodu, każdej grupy etnicznej, musimy je mieć. Bóg nie ma względu na osobę. Nasze serca muszą zostać poszerzone, a nasza miłość bezstronna. Jednak to, co musi się stać, to to, że wszyscy ujrzymy, że Pan nie chce zgromadzenia różnorodnych ludzi w starym stworzeniu. Pragnie mnóstwa odkupionych, odrodzonych ludzkich istot, którzy pozwalają Chrystusowi uczynić sobie dom w ich sercach oraz przesycić całą ich istotę. I chociaż wszystkie stworzone przez Boga różnice są one piękne, te różnice służą wyrazowi Boga. Te zewnętrzne różnice pozostają. Wewnętrznie jest tylko jedna osoba. To wszystko. Teraz ta część powinna to wyjaśnić. Punkt E. W Kościele, jako jednym nowym człowieku, Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Punkt pierwszy. W nowym człowieku nie ma naturalnej osoby, ani też możliwości czy miejsca dla jakiejkolwiek naturalnej osoby. A. Chociaż jednego nowego człowieka tworzy wielu różnych ludzi, wszyscy oni są częścią Chrystusa. Nie ma już dużych naturalnych osób. B. W jednym nowym człowieku jest tylko jedna osoba. Wszechzawierający Chrystus. Teraz widzimy, w jaki sposób powstaje ten jeden nowy człowiek. Jeden nowy człowiek powstaje, kiedy Chrystus nas przesyci, napełni i przepoi. Wyłącznie wy sami możecie podjąć decyzję co do waszej osoby. Do jakiego stopnia podczas waszego życia pozwolicie Chrystusowi was przesycić, napełnić i przepoić. Następnie ten punkt mówi dalej. A także zastąpi sobą w wyniku organicznego procesu. Nie módlcie się, żeby Chrystus go zastąpił. Za taką modlitwą musi stać pewien powód. Jednak taka prosta modlitwa jak ta mogłaby przyciągnąć Pańską uwagę. Panie, ze względu na doprowadzenie do pojawienia się jednego nowego człowieka, proszę Cię, byś mnie przesycił i przepoił sobą i zastąpił sobą poprzez organiczny proces zbawienia w życiu. Możecie się tak modlić, gdy bierzecie prysznic, gdy strzałka skrętu w lewo zmieniła się na czerwoną z powodu spowolnionych ruchów kierowcy przed wami. Dlaczego by nie modlić się o tych, których kochacie, o tych, którzy są na waszym sercu, za wasz Kościół? Panie, dotknij dzisiaj świętych na całej ziemi. Spraw, byśmy wszyscy byli gotowi być przesyceni, napełnieni i przepojeni Tobą oraz zastąpieni przez Ciebie. A nowy człowiek to Chrystus we wszystkich świętych. Jeden nowy człowiek nie jest wszystkimi świętymi w ich różnicach. Nowy człowiek to Chrystus we wszystkich drogich, drogocennych, różnych świętych. Który nas przepaja i zastępuje aż. Stało się to w bracie Lee, w apostole Pawle. Modlę się, by to właściwie stało się we mnie, aż wszelkie naturalne różnice zostaną usunięte i każdy z nas zostanie nim ukonstytuowany. B. Wszechzawierający Chrystus musi zostać w nas organicznie wbudowany, aż zastąpi naszą naturalną istotę sobą, samym sobą. Punkt trzeci. W jednym nowym człowieku Chrystus jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. A. Chrystus, który w nas zamieszkuje, jest budulcem jednego nowego człowieka. Mały punkt B jest bardzo dobitny. Ponieważ Chrystus jest wszystkimi członkami jednego nowego człowieka, w nowym człowieku nie ma miejsca na jakąkolwiek rasę, narodowość, kulturę czy status społeczny. Po ludzku, w naszej ludzkiej naturze. Nie jestem socjologiem, ale myślę, jest to mniej więcej ogólne spostrzeżenie. Ludzie wolą przebywać z tymi, którzy są do nich podobni. Nawet jeśli nie ma wrogości czy problemów, wciąż preferują być z tymi, którzy są jak oni. I nie próbujemy tutaj wchodzić na ten temat, czy kogoś urazić. Jeśli jednak dalej będziemy żyć w ten sposób, być może zajmie to nie 40 lat, 80 lat, by jeden po drugim wszystkie te drogie ludzkie istoty powiedziały, zdały sobie sprawę, taki jestem z natury, według rasy, przynależności etnicznej, kultury. Ja to potwierdzam. Nie wstydzę się tego. Jednak teraz widzę coś znacznie wznioślejszego. Widzę wizję zbiorowego Boga człowieka, z jedną osobą Chrystusem, żyjącym w nich, jednym budulcem Chrystusem, budowanym w nim, jednym życiem Chrystusem, wypływającym z nich. Panie, pragnę, byś to uzyskał i oddaję siebie Tobie, by być tego częścią. Pan wie, że głęboko w moim sercu jest wiele szacunku, czci, uznania dla tych, którzy pochodzą z wielu marginalizowanych, mniejszościowych grup, którzy podjęli pewne kroki, płacąc cenę przebywania pośród różnorakich osób ze względu na jednego nowego człowieka. Teraz dokonujemy pierwszego głównego przejścia do tego, co jest naszym tematem. Punkt drugi rzymski. Musimy praktykować życie Kościoła w świadomości jednego nowego człowieka. Uważam za pomocne, wiedząc, że brat Ed tak robi i również inni, gdy napotykając na znajome mi słowo takie jak świadomość, spojrzeć do słownika. Oto, co znalazłem dziś rano. Świadomość to stan przytomności i zdawania sobie sprawy z czegoś. A także świadomość jest zdawaniem sobie sprawy z czegoś oraz przekonaniem o czymś przez osobę. Nie oskarżam tutaj, nie jestem prokuratorem. Mam z wami społeczność. Bądźmy szczerzy przed Pańskim czyniącym obliczem. Nie myślimy zbyt wiele o jednym nowym człowieku. Nie zdajemy sobie o tym zbyt wiele sprawy i nie mamy o tym zbyt wielkiego przekonania. Prawie się o to nie modlimy. Nie mamy o tym społeczności. Jest to diagnoza, nie oskarżenie. Musimy rozpocząć od tego, gdzie jesteśmy. Musimy przyjść do Pana po prostu tacy, jacy jesteśmy. Wiemy na podstawie dwóch ksiąg, o których wspomnę, że Boży, odzyskani ludzie mogą popaść w stan bycia nieświadomymi tego, co czyni Pan. Izraelici falami powracali do Jerozolimy. Założyli fundamenty świątyni, pojawił się sprzeciw. Tymczasowo prace zostały wstrzymane, gdyż opozycja wpłynęła na rząd medoperski. Jednak nawet po tym, gdy dekret został cofnięty, panowała sytuacja, o której wspomina Ageusz w pierwszym rozdziale. Drugi werset mówi, lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Jeszcze nie nadszedł czas. Następnie w wersecie trzecim Pan pyta, czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych kafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Następnie w wersecie 9 mówi, każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Pan więc posłał proroka Ageusza, a następnie Zachariasza, by ich przebudzić. Następnie w Nowym Testamencie Paweł, będąc w więzieniu, pisze do Filipian. Mówi do nich, że ma nadzieję wkrótce posłać do nich Tymoteusza. Nie mam bowiem nikogo tej samej duszy, kto prawdziwie zatroszczy się o to, co was dotyczy. Jest to werset 20 w drugim rozdziale. Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co Chrystusa Jezusa. To rozdziera serce. Tymoteusz był tej samej duszy z Pawłem. Bardzo różne usposobienie. Jednak był on otwarty, by przechodzić przez doświadczenia, które miał Paweł. Paweł mógł więc go posłać, a następnie powiedzieć: on przypomni wam moje drogi. Mamy więc tutaj świętych, którzy szukają swego, a nie tego, co Chrystusa Jezusa. Krótki przypis mówi tutaj: jak wynika z kontekstu tej księgi, to, co Chrystusa Jezusa, to to, co dotyczy Kościoła wraz ze wszystkimi świętymi. Jest to faktem, szczególnie we wszystkich zamożnych miejscach na ziemi. Po tym, gdy młodzieńcza gorliwość, płomień wygasną, przechodzicie przez zawiłości wieku średniego oraz starszego, to i tamto, zmieniają się priorytety i pozostaje niewielkie odczucie, świadomość. Na podstawie Nowego Testamentu wiemy, że istnieją trzy poziomy świadomości, które musimy rozwinąć. W drugim rozdziale książki zatytułowanej W jaki sposób się spotykać, Bradley wygłosił poselstwo odnośnie świadomości Kościoła w Dziejach Apostolskich. Prześledził on słowo Kościół w całych Dziejach Apostolskich odnośnie tego, w jaki sposób użycie tego słowa wskazuje na to, że wierzący znajdowali się w świadomości Kościoła. Miało miejsce wielkie prześladowanie Kościoła, niewierzących. Relacje to otrzymały uszy Kościoła. Następnie na wzniosłym etapie jest świadomość ciała, która wynika z tego, że krzyż rozprawia się z naszym ciałem, naszą naturalną konstytucją i naszym ja. Także życie ciała w naszym duchu przesyca naszą istotą. Wewnętrznie zdajemy sobie sprawę i mamy świadomość ciała. Stale uczestniczę w spotkaniach modlitewnych i spotkaniach Stołu Pańskiego, gdzie niektórzy święci są bardzo aktywni z zerową świadomością ciała. Pewna siostra nie rozpoczęłaby spotkania Stołu Pańskiego hymnem 038, gdyby miała jakąkolwiek świadomość ciała. I rozumiałaby dlaczego, podążając za Twoim prowadzeniem, nie mogliśmy się modlić. Pan poprowadził nas, byśmy zaśpiewali inny hymn. Następnie potrzebujemy świadomości jednego nowego człowieka i to będziemy zgłębiać w tej części planu, kończąc na trzeciej części. Punkt A. W liście do Kolosan 4:7-17 widzimy praktyczną ilustrację objawienia się jednego nowego człowieka oraz świadomości tego jednego nowego człowieka. Czytaliście te wersety. Wymienione są wszystkie rodzaje ludzi, a osoby te reprezentują różne sfery ludzkiej rasy. Punkt pierwszy. Zarówno święci w Kolosach, jak i Paweł oraz ci, którzy mu towarzyszyli, byli w rzeczywistości członkami jednego nowego człowieka i mieli świadomość tego jednego nowego człowieka. Oni po prostu mieli to zrozumienie. Wyobraźcie sobie takie zrozumienie, używając Skype'a, Vibera, WhatsAppa, gdy wysyłacie maile, SMS-y oraz używacie tych wszystkich innych aplikacji. Używajmy technologii dla doprowadzenia do pojawienia się jednego nowego człowieka. Słowo Pawła dotyczące czytania listów wysłał jeden do Kolosan oraz jeden do Laodycei. Dowodzą, że nie było różnicy między Kościołem w Laodycei a Kościołem w Kolosach. Jego słowa oznaczają społeczność, jedność, harmonię i bliski kontakt. Pomimo wszystkich różnic narodowościowych, rasowych i klasowych, istniał na ziemi w praktyce jeden nowy człowiek, stworzony w Chrystusie Jezusie. Ci z nas, którzy mają 50, 60, 70 lat i więcej, czy wasze serca nie boleją nad obecną sytuacją w amerykańskim społeczeństwie? Czyż to nie jest bolesne? Nieludzkość, wrogość, sposób, w jaki ludzie traktują siebie nawzajem, postawy, jaką mają w stosunku do siebie nawzajem? Musimy odwoływać się do tronu, żeby przynajmniej kwestia związana z przemocą została ujarzmiona. Możecie o tym nie wiedzieć, ale niektóre z tych najbardziej brutalnych sojuszy znajdują się w Unii z radykalnymi islamistami. Oni ich wykorzystają, a następnie zabiją. Znajdujemy się w niebezpiecznej sytuacji. Musimy więc wznosić nasze modlitwy do tronu o miarę pokoju, o to, by Pan mógł użyć tego kraju zgodnie ze swoim zamiarem. Być może jednak ta odmienna sytuacja da Panu wspaniałą okazję do ujawnienia przeciwświadectwa dla tego chaosu, nienawiści, wrogości, czymkolwiek to jest. Pomimo wszystkich różnic narodowościowych, rasowych i klasowych, prorokuję, że zaistnieje w praktyczny sposób jeden nowy człowiek stworzony w Chrystusie Jezusie w Stanach Zjednoczonych. W różnych miastach istniały nie tylko kościoły miejscowe, istniał jeden nowy człowiek w sposób rzeczywisty i praktyczny. Punkt B. Jeśli mamy świadomość jednego nowego człowieka, zdamy sobie sprawę, że wszystkie kościoły miejscowe w różnych krajach są jednym nowym człowiekiem. Pamiętacie, że doprowadzenie do pojawienia się jednego nowego człowieka odbywa się dzięki temu, że Chrystus nas przesyca. Nie wiem, w jaki sposób to zadziała w bardziej jednolitym społeczeństwie. Wiem, że jest wiele różnych ras na Tajwanie, jednak w zasadzie mniej więcej jest tam jednolitość. Jak odnajdywać się w takiej sytuacji i kulturze i nie być Chińczykiem, Niemcem, Rosjaninem i z pewnością nie Amerykaninem? Jesteście w tym. Jednak wasza świadomość jest taka, że chociaż jestem w tym mieście, praktykujemy życie kościoła miejscowo wraz z tymi, którzy są tutaj, jednak zmierzamy do jednego nowego człowieka. Przechodzimy teraz do bardzo cennego, istotnego aspektu świadomości jednego nowego człowieka. Punkt C. List do Filemona należy traktować jako kontynuację 4 rozdziału listu do Kolosan, gdyż stanowi on ilustrację równego statusu wierzących w nowym człowieku. Niewątpliwie najbardziej nikczemną społeczną instytucją, która kiedykolwiek wkroczyła w człowieczeństwo, to system niewolnictwa, który był praktykowany w wielu miejscach. Było tak w Imperium Rzymskim. Niewolnik był niczym, nikim, pozbawionym wszelkich praw. Należał do kogoś innego. Byłeś jego własnością. Mógł cię zgładzić i nie było to przestępstwem. Paweł nie był reformatorem społecznym. Bezpośrednio nie zaangażował się w ten system. Uczynił coś znacznie bardziej radykalnego. Gdy był w więzieniu, w jego celi znalazł się człowiek o imieniu Onezym. Był on niewolnikiem Filemona. Uciekł od niego, co było ryzykowne. Jak znalazł się w Rzymie, odnajdując Pawła, tego nie wiemy. Z niecierpliwieniem wyczekujemy na rozmowę z nim. Paweł zaś przyprowadził go do Pana. Był on jego duchowym dzieckiem. Przeczytajcie ponownie list do Filemona. Może niebawem to zrobicie. Paweł zdał sobie sprawę, że musi odesłać Onezyma, ponieważ nie znał serca Filemona w tej sytuacji. Mimo tego, że Filemon zawdzięczał mu swoje własne życie, Paweł nie uczyniłby niczego bez społeczności z nim. A oto co powiedział: odsyłam do ciebie już nie tylko niewolnika, ale jako umiłowanego brata. To pokazuje, że w jednym nowym człowieku jesteśmy na tym samym poziomie. Musi to gruntownie przeniknąć do naszej świadomości, ponieważ ludzie, którzy byli dyskryminowani, cierpiący niedostatek, wyczują fałsz, fałszywy uśmiech, fałszywą czułość. Będą wiedzieć, że panuje wokół ciebie atmosfera wyższości. Jednak ku ich zdziwieniu wyczują również to, że ten człowiek jest czysty, a ta siostra prawdziwa. Nie mówi do mnie z góry, nie traktuje mnie protekcjonalnie. Prawdziwie jesteśmy na tym samym poziomie. Możliwym więc była sytuacja w kościele, gdzie niewolnik był starszym, a jego pan po prostu bratem, znajdującym się pod jego przewodnictwem. Nie wiemy, czy taka sytuacja miała kiedyś miejsce. Podobają mi się jednak te podpunkty, które to rozwijają. Moje serce na nowo jest rozgrzane, po prostu rozważając bycie w życiu Kościoła, gdzie nie ma hierarchii. To nie tak, że po prostu znosimy innych. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy potrzebujemy obrać Chrystusa za naszą osobę. Wszyscy jesteśmy braćmi, bez względu na nasz dział. Paweł był taki. Nie jako niewolnika, ale jako umiłowanego brata. Punkt pierwszy. Przypadek Onezyma i Filemona pokazuje, że w nowym człowieku wszyscy wierzący mają równy status. Zdaję sobie sprawę, że większość z was wymówi słowo status zupełnie inaczej niż ja, ale wciąż możemy mieć społeczność ze sobą, czyż nie? Możemy być ogólni. Z jakiegoś powodu wypowiadam to słowo inaczej niż inni. Punkt drugi. Zniesione zostało rozróżnienie rangi społecznej i statusu wierzących, ponieważ wierzący zostali ukonstytuowani wszechzawierającym Chrystusem, który jest ich życiem. Punkt trzeci. W praktyce Bożej ekonomii kluczowe jest, aby zniknęły wszelkie ślady statusu społecznego i różnic między rasami i narodami. Ostatecznie w jednym nowym człowieku Niemcy i Francuzi będą prawdziwie kochać siebie nawzajem. Koreańczycy i Japończycy będą prawdziwie siebie miłować. Święci będą łamać chleb w całym Izraelu i Jerozolimie. Palestyńczycy, prawdziwi Żydzi, wielu innych zbiorą się wspólnie. Brak jakichkolwiek wewnętrznych różnic. Brak poczucia odmienności. Wierzę w Pana i pod Jego przykryciem mogę zaświadczyć przed wami, że podczas moich częstych podróży do rozmaitych miejsc na ziemi, kontaktując się z różnego rodzaju osobami, nie mam absolutnie żadnej świadomości siebie, bycia białym, znacznie powyżej średniego wieku, posiadającego konkretny poziom wykształcenia. Zero. Mogę udać się na południe Filipin, gdzie mieszka niewiele białych osób i mieć społeczność ze współpracownikami, których edukację zatrzymać na trzeciej klasie ze względu na konieczność, którzy wylewają całych siebie, by zapewnić edukację swoim dzieciom. Udać się do Tajlandii, Rosji, Japonii, Niemiec, gdziekolwiek. Nie mam żadnego poczucia, że jestem inny. Jednak gdy jesteście z ludźmi, którzy bardzo różnią się od was i jesteście przepełnieni samoświadomością, pragnę po prostu dać wam znać, że potrzebujecie więcej przesycenia. Nie próbujcie sami się zmieniać. Nie potępiajcie się. Pan was zdobędzie. Punkt czwarty. Jeśli zobaczymy, że w nowym człowieku wierzący mają równy status, znikną wśród nas problemy związane z pozycją społeczną, narodowościową czy rasą. Zero problemów odczuć. Przyjmiecie każdego do swojego domu. Zapewnicie gościnność każdemu, kogo poproszą was bracia. Możecie z każdym służyć. Będziecie ulegli każdemu, kto przewodzi. Takie jest życie Kościoła, które praktykujemy w świadomości jednego nowego człowieka. Punkt piąty jest bardzo poruszający, ujmujący. Równy status wierzących to kwestia miłości, która wypływa z wiary. W nowym człowieku wierzący miłują się nawzajem w wierze. Pan to uzyska. Nie będzie zaspokojony mnóstwem ludzi, którzy po prostu znoszą siebie nawzajem, a potem tak szybko, jak to tylko możliwe, pędzą z powrotem do swojego naturalnego rodzaju. Uzyska takie kościoły na całej ziemi. Teraz wykonujemy kolejny krok. Przechodzimy do kwestii praktykowania życia Kościoła w świadomości jednego nowego człowieka. Musimy prowadzić życie wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa i obierać wewnętrzne części Chrystusa za swoje. Mam świadomość czasu. Skończę przed 11:20. Jednak wciąż mam tutaj wiele do powiedzenia. Chciałbym najpierw podzielić się krótkim świadectwem. Stojąc przed Pańskim obliczem, gdy przemawiam, wierzę, że mój duch i motyw są czyste. W 1978 roku brat Lee wygłosił serię poselstw zatytułowanych Poselstwa Prawdy, które zostały wydane w książce o tym samym tytule. Poselstwo 10 mówi o jednoczącym duchu, przedstawiającym w formie typu poprzeczki, pale, które łączyły ze sobą deski i to, w jaki sposób odnosi się to do zachowywania jedności ducha w jednoczącej więzi pokoju. Myśl ta jest bardzo głęboka. Następnie powiedział coś, co wciąż chciał, żeby znalazło się w druku. Od czasu do czasu wracam do tego, ostatnio wczoraj. Mówi tak. Poselstwo to nie jest wynikiem studiowania Biblii. Poselstwo to jest wynikiem intensywnego cierpienia. Następnie brat Lee powiedział coś takiego właśnie z tego powodu. W żadnym wypadku nie potrzebował litości, współczucia. Nie chciał być postrzegany jako bohater czy męczennik. Pragnął, byśmy rozpoznali drogocenność tego, o czym mówił. Pięćdziesiąt lat temu, w Dzień Pański rano, podjąłem decyzję, gdy po raz pierwszy zobaczyłem przemawiającego brata Lee. Dwa słowa przenikały moją istotę. Brak ja, brak własnego ja. Byłem pod wrażeniem, ponieważ w moim środowisku szkoliło się mówców, żeby całkowicie wyrażali siebie dla własnej chwały. Spontanicznie pojawił się we mnie głęboki szacunek dla tego, co ten brat doświadczył, by znaleźć się w tym miejscu. Podjąłem decyzję, będąc w życiu Kościoła tylko przez 6 miesięcy, by tego nie naśladować. Po prostu powiedziałem: Panie, pragnę podążać tymi samymi śladami. Tymi samymi śladami. Wierzę, że Pan odpowiedział na tą modlitwę. Wszystko w tej części planu odnośnie wewnętrznych części Chrystusa służy temu, by powiedzieć, że nie jest to wynikiem studiowania Biblii czy też badania posługi i łączenia wszystkiego w całość, ale wynikiem intensywnego cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego na 3 etapach w przejawie Bożej suwerenności. Najpierw na przykładzie Filemona widzimy, że potrzebujemy żyć w życiu Kościoła wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Po drugie, kilka lat później wchodzimy w rzeczywistość ciała Chrystusa dzięki życiu wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Następnie w ostatnich kilku miesiącach, na 3 etapie, mamy świadomość jednego nowego człowieka dzięki życiu wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa oraz pozwalaniu, by te wewnętrzne części Chrystusa stały się naszymi. To, co z tym się wiąże, leży po Pańskiej stronie, moi drodzy bracia i siostry. On w pełni otworzył dla nas swoją istotę. We wzorze czynów Pawła, który dyszał groźbą i mordem przeciwko nam, jednak po tym, gdy Pan go zdobył i przekonstytuował, mógł on w 1 rozdziale, 8 wersecie napisać do Filipian: Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię za wami wszystkimi wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Tęsknię. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Być może odczuwacie, że wewnątrz Pańskiej istoty znajduje się głęboka tęsknota. Kiedykolwiek jej dotykam, moje serce jest rozgrzane, rozpływam się i chce mi się płakać. Panie, Ty siedzisz na tronie, jesteś Panem Wszechświata, głową ponad wszystkim, ale jesteś również oblubieńcem. Pragniesz ujrzeć w kościołach na ziemi rezultat Twojej śmierci i zmartwychwstania. Ta tęsknota w Jego sercu może zostać nam udzielona, by stać się tęsknotą w naszym sercu. Otwiera on więc swoje wewnętrzne części. Przechodząc przez ten plan, pojawi się wyjaśnienie. Następnie modli się i usługuje nam, żebyśmy otworzyli na Niego nasze wewnętrzne części. Głębie naszej istoty, najbardziej delikatne, osobiste miejsca, nasze ukryte myśli, wrażliwe emocje, tęsknoty, pozwalając Mu, by tu zamieszkał. Gdy żyjemy w Jego wewnętrznych częściach, a On w naszych, Jego punkt widzenia staje się naszym. Jego miłość i uczucia stają się naszymi. Jesteśmy z Nim jedno na poziomie wewnętrznych części. to właśnie wtedy mamy nie tylko świadomość Kościoła czy ciała, ale świadomość jednego nowego człowieka i do pewnego stopnia rozeznanie tego, gdzie się znajdujemy w odniesieniu do słów Pawła. Aż wszyscy dojdziemy do dojrzałego człowieka. Bracia i siostry, wierzę, że po tych sześciu poselstwach zdajecie sobie sprawę, że jest dużo więcej w odniesieniu do Kościoła, niż wam się kiedykolwiek wydawało. O wiele więcej do odkrycia w nadchodzących latach. Teraz przejdę przez pozostałą część planu w wyznaczonym czasie, umożliwiając prorokowanie, a także dając czas na szczególną społeczność na koniec. Punkt A. Wewnętrzne części oznaczają wewnętrzne uczucie, czułość i współczucie. W swoim nauczaniu w Łukasza 6 Pan Jezus powiedział: bądźcie współczujący, jak współczujący jest też wasz Ojciec. Punkt B. Jako człowiek Chrystus posiadał ludzkie wewnętrzne części z ich rozmaitymi funkcjami, a doświadczenia Chrystusa w jego wewnętrznych częściach były doświadczeniami w umyśle, emocjach, woli, duszy, sercu i duchu, obejmującymi jego miłość, pragnienia, uczucia, myśli, decyzje, motywy i zamiary. W Psalmie 16 otrzymujemy objawienie Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Druga część wersetu 7 mówi: bo nawet nocami pouczają mnie moje wewnętrzne części. W pierwszej części wersetu Pan mówi: Pan udziela mi rady. W jaki sposób Bóg, Ojciec, udziela rady swojemu Synowi? Nocami, gdy Jego istota była wyciszona, wewnętrznie pouczał Go i sprawiał, że wewnętrzne części Pana udzielały Mu rady. Wewnętrzne części Chrystusa były jedno z Bożymi. Gdy Pan powiela samego siebie w nas, tak jak uczynił to w Pawle, doprowadzi nas do tego momentu. Takie jest dzisiaj właściwe doświadczenie. Z jednej strony Bóg chce was pouczać. Potrzebuje jednak, by wasza istota się wyciszyła. Wtedy poprzez wasze wewnętrzne części będzie wam udzielał rady. Przechodzimy dalej. Punkt C. Paweł był osobą, która nieustannie doświadczała Chrystusa w jego wewnętrznych częściach. Punkt pierwszy. Paweł był jedno z Chrystusem nawet w jego wewnętrznych częściach, w jego miłości, czułym miłosierdziu i współczuciu. Punkt drugi. Paweł nie zachował swoich wewnętrznych części, ale obrał wewnętrzne części Chrystusa za swoje. To jest coś, o co możemy się modlić. Panie, pokaż mi, co to oznacza. Punkt A. Obrał nie tylko umysł Chrystusa, lecz także całą jego wewnętrzną istotę. B. Wewnętrzna istota Pawła została zmieniona, uporządkowana i przebudowana. Kiedy Chrystus czyni sobie dom w waszym sercu, czy nie sądzicie, że dokona pewnych przemeblowań w waszej istocie? Jest to czułe i delikatne. Punkt C. Wewnętrzna istota Pawła została przekonstytuowana wewnętrznymi częściami Chrystusa. Punkt trzeci. To, co było w Chrystusie jako prawda, jako uczciwość, wierność i wiarygodność, było także w Pawle. Przypomina mi to Dawida w jego wyznaniu, w modlitwie w psalmie 51, w wersecie 8. Mówi on do Boga: oto miłujesz prawdę we wnętrznych częściach. Pan pragnie spojrzeć w nasze wewnętrzne części i znaleźć w nich prawdę, rzeczywistość, prawdziwość. To, o czym teraz wspomnę, nie dotyczy hipokryzji, ale osoby żyjącej na powierzchni. Gdy się z nimi kontaktujecie, do pewnego stopnia wydają się bardzo przystępni, wyluzowani. Właściwie jednak ich wewnętrzne części mogą być polem minowym. Dotykacie czegoś i bum, bum. Nie twierdzę, że to przedstawienie, to część ich osobowości, usposobienia. Są sympatyczni, przyjaźni. Właściwie jednak to ich wewnętrzne części regulują ich pracę, decyzje, związki. Pan posiada siedmioro oczu. Właśnie teraz spogląda na mnie wszystkimi siedmioma oczami. Jest zadowolony, gdy znajduje rzeczywistość w waszej istocie. Pragnie, byśmy byli w stanie stanąć przed Ojcem i Synem ze świadomością. Nie szukam ludzkiej aprobaty. Szukam Twojego zadowolenia. Dziękuję Ci, Panie. Pewnego wieczora, po tym, gdy usługiwałem przy wprowadzaniu świętych do sali spotkań w Elden Hall, musiałem poczekać, aż wszyscy wyjdą. Starsi mieli spotkanie do późna, jak to często bywało. Chciałem się czymś podzielić ze starszym bratem Samuelem Chengiem. Wydawało mi się, że czegoś doświadczałem. Był znany z udzielania odpowiedzi jednym zdaniem. Wysłuchał mnie, a później odpowiedział: bracie, Pan sprawi, że będziesz rzeczywisty. Wiedział więc, że to, co powiedziałem, nie było rzeczywiste, ale wiedział również, że Pan uczyni mnie rzeczywistym. Myślę więc, że gdy go w końcu zobaczę, powiem: bracie Samuelu, Pan tego dokonał. A on odpowie: wiem, modliłem się o ciebie. Nie obnażył mnie, nie krytykował, ale pomógł mi zrozumieć, że nie byłem w miejscu, w którym myślałem, że jestem. Wypowiedział również we mnie nadzieję: Pan uczyni cię rzeczywistym. Moi drodzy bracia i siostry, miejcie pokój. Trójjedyny Bóg uczyni was dogłębnie rzeczywistymi. Punkt czwarty. Miłość Pawła do świętych nie była jego miłością, ale miłością w Chrystusie, która jest miłością Chrystusową. Tak więc Paweł miłował świętych nie swoją naturalną miłością, ale miłością Chrystusa. D. Aby żyć Chrystusa, musimy pozostawać w jego wewnętrznych częściach. 1. Paweł doświadczał wewnętrznych części Chrystusa. Był jedno z Chrystusem w jego wewnętrznych częściach, w tęsknocie za świętymi. 2. Paweł nie prowadził życia w swej naturalnej istocie. Żył w wewnętrznych częściach Chrystusa. 3. Jeśli chcemy być tymi, którzy są w Chrystusie, musimy znajdować się w jego wewnętrznych częściach, w jego czułych i delikatnych uczuciach. 4. Żyć Chrystusa to przebywać w jego wewnętrznych częściach i radować się nim tam jako łaską. Punkt E. Paweł obierał wewnętrzne części Chrystusa Jezusa za swoje własne wewnętrzne części w trosce o Kościół jako ciała Chrystusa i jednego nowego człowieka. W jaki sposób to czynił? Do końca nie wiem, ale ujawnił pewne kwestie, jak te w trzecim rozdziale listu do Filipian. Pozwolił, by krzyż głęboko działał w jego wewnętrznej istocie, dotykając każdego aspektu jego wewnętrznych części. Pozwolił również, by Chrystus przesycił jego wewnętrzną istotę. Punkt pierwszy. Paweł troszczył się o Kościół, przyjmując uczucie Chrystusa jako swoje własne. Uczucie Chrystusa do Kościoła stało się uczuciem Pawła do Kościoła. Dwa. Podobnie jak Paweł, powinniśmy przyjmować uczucie Chrystusa jako nasze własne. Jest to najbardziej niezbędne dla naszego zbiorowego życia w jednym nowym człowieku i praktykowania życia Kościoła świadomości jednego nowego człowieka. Następnie ostatnia część na podstawie wersetów z listu do Filemona, które polecam, byście przeczytali, gdy będziecie w stanie. Punkt F. W liście do Filemona mamy obraz życia Kościoła jako jednego nowego człowieka, wyrażanego w życiu wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Paweł mógł powiedzieć do Filemona, że wewnętrzne części świętych zostały przez ciebie, bracie, odświeżone. Później powiedział, bracie, odśwież moje wewnętrzne części w Panu. 1. Wewnętrzne uczucie i przejawy współczucia Pawła powędrowały wraz z Onezymem do Filemona. Gdy go odesłał z powrotem, powiedział, odsyłam z nim moje wewnętrzne części, moja istota podąża wraz z nim. 2. Jeśli żyjemy w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa, będziemy praktykować życie Kościoła w świadomości jednego nowego człowieka. 3. Ponieważ jesteśmy częścią zbiorowego jednego nowego człowieka, musimy mieć świadomość nowego człowieka dzięki życiu w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa i w ten sposób praktykować życie Kościoła w świadomości nowego człowieka, prowadząc życie w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. W jaki sposób możemy współpracować z Panem? Po pierwsze, będąc otwartymi na Niego naczyniami. Po drugie, obierając Chrystusa jako swoją ofiarę całopalną, by dokonać prawdziwego poświęcenia poprzez oddanie samych siebie Jemu, mówiąc Mu, Panie, możesz we mnie, wraz ze mną i mnie uczynić cokolwiek zechcesz ze względu na jednego nowego człowieka. A przede wszystkim pozwólcie, by Chrystus was przesycił, wypełnił, ukonstytuował. Wierzę, że jeśli kilka tysięcy osób spośród całego odzyskiwania będzie tego doświadczać krok po kroku, dzień po dniu, od teraz, aż do kolejnej konferencji dziękczynienia, będzie o wiele więcej nowego człowieka, zbiorowego Boga człowieka, ujawnionego w miejscowych kościołach. Panie Jezu, niech tak się stanie. Pomódźcie się, jak zazwyczaj, a następnie bracia pokierują odnośnie dzielenia się.